同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Добрый вечер, współпрактикуюцы. Będziemy nadal omawiać metodę Hua Tou. Ta metoda Hua Tou, mimo że została stworzona, opracowana w Chinach, to na Zachód została przeniesiona w zasadzie przez Japończyków i Koreańczyków. Natomiast forma pracy z Hua Tou według chińskiego Chan, można powiedzieć, została przeniesiona na Zachód przez naszego nauczyciela mistrza Shengyena. Jeżeli chodzi o tą pracę, czyli sposób praktyki z Hua Tou, to cechuje się ona taką wielką intensywnością i takim napięciem. Można powiedzieć, że w tej praktyce ciało i umysł są takie bardzo napięte, sztywne. Jest to bardzo taka forsowna, intensywna praca. I ma się wrażenie, że poprzez tego rodzaju pracę doświadczenie przebudzenia przychodzi szybko i ma postać takiej wielkiej eksplozji. Przebudzenie jest jak taka wielka eksplozja, wielki wybuch. I atmosfera w salach Chan, w których stosuje się właśnie takie podejście, jest też bardzo intensywna. Pełna napięcia. I nauczyciele, którzy pracują z uczniami w ten sposób, też jakby wywierają, nasze wrażenie, taką wielką presję na ucznia, żeby popchnąć go do intensywniejszej praktyki i doprowadzić do przebudzenia, do wglądu. I można powiedzieć, że w porównaniu do tego rodzaju pracy, a ta metoda Hua Tou jest na ogół stosowana w szkole Linci, w szkole Chan Linci. Sposób pracy w takiej drugiej głównej szkole Chan, Cao Tong, czy Soto po japońsku, jest znacznie bardziej rozluźniona i taka łagodniejsza. I w zasadzie tutaj nie chodzi o to, który sposób jest lepszy, czy który jest dobry, który zły. W zasadzie w takim opisie i w takim podejściu do pracy z Hua Tou nie ma żadnego problemu. I w pracy nauczycieli właśnie wykorzystujących tego rodzaju podejście też nie ma niczego złego, po prostu w taki sposób pracują. Natomiast można się zastanawiać, czy rzeczywiście jest to jedyny sposób pracy z Hua Tou, wykorzystujący tak wielką presję i takie intensywne napięcia podejścia. Takie wyobrażenie o sposobie pracy Hua Tou bierze się stąd, że założyciel szkoły Linci, mistrz Linci, od którego pochodzi nazwa tej szkoły, właśnie w taki miał takie podejście do pracy z uczniami. Takie bardzo forsowne i wywierał wielką presję i nacisk na uczniów. Jeżeli uczeń przychodzi do niego na przykład i pytał o praktykę Chan, zadawał jakieś pytanie co do praktyki Chan, to często w odpowiedzi słyszał jakiś straszliwy okrzyk, boryk nauczyciela, który w ten sposób chciał jakoś zdopingować ucznia, czy doprowadzić go do przebudzenia. I później nauczyciele w tej szkole jakby wzorowali się na mistrzu Lin Chi. W każdym razie stosowali podobne podejście, takie bardzo forsowne, pełne nacisku. I również obecnie wielu nauczycieli stosuje tego rodzaju podejście. Powtórzmy, że zasadzie nie ma niczego złego, niewłaściwego w tego rodzaju podejściu, nie ma w tym żadnego problemu. Natomiast można właśnie zadać pytanie, czy rzeczywiście praktyka schłatą, czy to jest jedyny sposób, jedyne podejście do pracy schłatą. Są różne podejścia do pracy schłatą. Na przykład, jeżeli chodzi o szkoły Chan japońskie i koreańskie, to tam zadaje się uczniom cały zestaw koanów albo huatou, szereg różnych huatou, które oni po kolei przerabiają, nad którymi kolejno pracują. I założenie jest takie, że jeżeli w trakcie tej praktyki, tej pracy doznają jakiegoś przełamania czy głębszego wglądu, wtedy ich poziom przebudzenia się pogłębia albo poszerza. Jeżeli chodzi o podejście spotykane w chińskim Chan, to w zasadzie dawni mistrzowie Chan przekazali swoim uczniom poprzez pokolenia kolejnych praktykujących zaledwie garść huatou. I również kiedy pracowali z uczniami, czyli zadawali im tę praktykę, to taki uczeń pracował w ciągu swojego życia może najwyżej z kilkoma huatou. Czasem, kiedy uczeń doświadczył w wyniku pracy z huatą jakiegoś głębszego wglądu, miał jakieś głębsze doświadczenie albo nawet doświadczenie przebudzenia, czasem nauczyciel zmieniał mu huatą, zadawał inne pytanie, ale czasem po prostu uczeń pracował nadal z tym samym huatą, zyskiwał polecenie od nauczyciela, by kontynuował pracę. Czasem było tak, że człowiek pracował przez całe życie z jednym huatou. Jeżeli chodzi o metodę pracy z huatou, którą stosował nasz nauczyciel, Shifu Shengyen, to na początku jego nauczania, jego podejście było podobne do stosowanego, tego podejścia bardziej forsownego, kiedy w pracy z uczniami czasem używał krzyku albo strofował ich, albo używał kija zachęcającego, po to, aby pobudzić ich do większego wysiłku, do większej determinacji w praktyce. Ale obserwując przebieg nauczania Shifu, widać, że z czasem jego sposób pracy z uczniami nad huatou stawał się coraz łagodniejszy, mniej agresywny. Poza tym pod koniec jego okresu nauczania usystematyzował pracę z huatou. To znaczy tak opracował ten sposób pracy, że wyodrębnił pewne podejścia do tej pracy, różne podejścia do pracy z huatą i różne etapy pracy z huatą. W ten sposób uważamy, że to jest bardzo pomocne podejście dla praktykujących, ponieważ mogą stosownie do swoich okoliczności, do tego, gdzie są w swojej praktyce, dostosować jakby sposób pracy z huatą, stosując takie albo inne podejście, albo zaczynając na takim albo innym etapie pracy z huatą. Także tutaj, na tym odosobnieniu, również będziemy stosować takie podejście, łagodniejsze i bardziej rozluźniony. Przedstawimy teraz sposób pracy, ten taki łagodny, rozluźniony sposób pracy z Huatou. Zaczynamy jak zwykle od podstaw, czyli od dostosowania postawy, od rozluźnienia. I następnie zaczynamy recytować Huatou, recytować sformułowanie, wyrażenie, które stanowi Huatou. Robimy to w myślach, nie na głos. I recytujemy to Huatou, staramy się recytować je bez przerwy, nieustannie, w taki równomierny sposób, nie w sposób chaotyczny czy jakiś taki forsowny. Powinna to być taka spokojna, równomierna recytacja. I w trakcie tej recytacji umysł stopniowo się wycisza i stabilizuje. I jest to takie działanie tej recytacji właśnie polegające na wyciszaniu czy uspokajaniu umysłu, na rozwijaniu tego aspektu ciszy, czyli bez ruchu. I z czasem dochodzi do tego, że pozostaje w umyśle tylko Huatou. I wtedy można powiedzieć, że umysł jednoczy się z Huatou. Umysł jest w stanie zjednoczonym, w tym sensie, że jest zjednoczony z Huatou. Natomiast i działa to w ten sposób, że na początku poza Huatou, poza tym wyrażeniem czy pytaniem, które recytujemy bezgłośnie, obecne są również różne inne przypadkowe, chaotyczne myśli, rozproszone myśli. I Huatou niekoniecznie jest na pierwszym planie, niekoniecznie jest tą myślą najsilniejszą. Jest, można powiedzieć, nie ma mocy jeszcze, ponieważ można powiedzieć, jest taki wymieszany z różnymi innymi myślami. Jeżeli kontynuujemy tą recytację, to z czasem to Huatou zacznie nabierać mocy i wyjdzie na pierwszy plan, stanie się taką dominującą myślą. I może dojść do tego, że w pewnym momencie można powiedzieć, staje się jedyną myślą obecną w umyśle. Jest tylko ciągłe powtarzanie, ciągła recytacja tego Huatou. A przypadkowe jakieś chaotyczne myśli albo są obecne w minimalnym stopniu, albo w ogóle ich nie ma. Ewentualnie są tak subtelne, że niemal niedostrzegalne, że pojawiają się i znikają błyskawicznie, nie zaburzając tej recytacji, nie zaburzając naszej praktyki. Może się jednak zdarzyć i jeżeli dojdzie do tego, to właśnie to jest ten stan zjednoczenia umysłu, kiedy umysł i Huatou stają się jednym. Może natomiast być tak, że pomimo takiej recytacji to Huatou jakoś nie nabiera mocy, nie zaczyna dominować, tylko cały czas jest dużo rozproszonych myśli, przypadkowych myśli. I wtedy to, co możemy zrobić, to wykorzystać, tak jak wcześniej w praktyce ćwiczeń eliminacji, o tym mówiliśmy, oddychanie, praktykę oddychania. Czyli cofamy się jakby o krok, stosujemy praktykę świadomości oddechu, świadomości oddychania, I w ten sposób staramy się uspokoić, ustabilizować umysł. W momencie, kiedy poprzez tę praktykę świadomego oddychania umysł się bardziej skupi, ustabilizuje i wyciszy, jakby do tego stanu takiego zjednoczenia umysłu uzyskiwanego dzięki oddechowi, można powiedzieć, dołączamy huato, czyli zaczynamy recytować huato. I wtedy może się zdarzyć tak, że to huato w takim wyciszonym, stabilnym stanie umysłu może od razu nabrać mocy, od razu jakby być jakby takie dominujące. Jeżeli nie, ale niekoniecznie tak musi być. Może być tak, że nadal są myśli, więc kontynuujemy recytację w taki rozluźniony sposób, aż doprowadzimy znowu do sytuacji, w której huato będzie jedyną myślą obecną. I to jest ten stan właśnie zjednoczenia umysłu z huato. Jeżeli dojdziemy do takiego stanu, wówczas można przejść dalej do kolejnego etapu pracy z huato. A więc podsumowując, są możliwe dwa podejścia. Albo zaczynamy od recytacji huato, doprowadzając w ten sposób do stanu zjednoczonego umysłu, zjednoczenia umysłu z huato, albo stosujemy praktykę oddechu, aby ustabilizować, wyciszyć umysł i dopiero kiedy zyska on taki stan zjednoczenia, dołączamy huato i recytujemy huato. A więc podsumujmy ten proces pracy z huato, który do tej pory przedstawiliśmy. Polega on najpierw na ustabilizowaniu, uspokojeniu umysłu poprzez recytację huato. W ten sposób doprowadzamy do zjednoczenia umysłu, do takiego skupienia umysłu i zjednoczenia go właśnie z huato, kiedy w myśle pozostaje tylko huato, tylko to sformułowanie. I jak powiedzieliśmy, ta recytacja jest taka równomierna, jednostajna i ciągła. I kiedy w wyniku tej recytacji doprowadzimy do takiego stanu, kiedy nie ma przypadkowych myśli albo prawie ich nie ma, lub są, jakby nie zaburzają naszego procesu praktyki, tego skupienia czy zjednoczenia umysłu, wtedy możemy przejść do następnego etapu praktyki z huato, mianowicie do zapytywania o huato. I tutaj przy tym zapytywaniu to sformułowanie, jakie ma huato, to wyrażenie, można powiedzieć, zyskuje charakter pytania, czyli pytający. Czyli jak poprzednio po prostu recytowaliśmy na przykład czym jest Wu, czym jest Wu, czym jest Wu, można powiedzieć na jednym tonie. Jest to po prostu takie stwierdzenie, czy po prostu taka fraza, którą cały czas recytujemy, to przy zapytywaniu, można powiedzieć, dajemy pytajnik na końcu. Czyli powtarzając, zapytujemy, czym jest Wu? Czym jest Wu? Czym jest Wu? Gdybyśmy to napisali, to rzeczywiście wyglądałoby to tak przy recytacji, jakby po każdej frazie była kropka, a przy pytaniu, przy zapytywaniu w każdej frazie jest pytajnik. To zapytywanie na początku może być takie dosyć mechaniczne, ale z czasem jakby narasta takie poczucie wątpienia, czy takie poczucie, że naprawdę chcemy wiedzieć, chcemy znaleźć odpowiedź na to huato, odpowiedź na to pytanie. I jeżeli jakby kontynuujemy tę praktykę, wówczas to poczucie wątpienia wzmacnia się i może urosnąć do rozmiarów czegoś, co nazywamy taką masą wątpienia. Tutaj uwaga odnośnie tego słowa wątpienie. Nie jest to wątpienie w sensie jakiejś wątpliwości, nie chodzi tutaj o jakąś podejrzliwość czy jakąś niepewność. Chodzi raczej o takie bardzo głębokie, intensywne pragnienie dowiedzenia się, znalezienia odpowiedzi na to huato. I jest wtedy poczucie, że to ta masa wątpienia, która staje się coraz większa, jakby coraz silniejsza, jakby zaczyna wypełniać cały nasz umysł. Jesteśmy całkowicie pochłonięci, nasz umysł, cali jesteśmy pochłonięci tym wątpieniem. I tutaj na tym, ten etap, można powiedzieć, już jest kolejnym etapem pracy z huato, w którym w zasadzie znika już to pytanie. Czyli pozostaje, nie ma już tego sformułowania w formie pytania, znika w ogóle ta fraza i pozostaje tylko to takie intensywne, bardzo głębokie pragnienie, że musimy się dowiedzieć, że musimy poznać odpowiedź, że bardzo chcemy zgłębić to huato. I ten etap właśnie nazywamy wnikaniem w huato albo zgłębianiem, czy badaniem huato. I na tym etapie w zasadzie nie ma już przypadkowych myśli, nie ma błądzących myśli. Jeżeli się pojawiają, to można powiedzieć, są jakby zdominowane przez tę masę wątpienia. Są jakby zgniecione czy zamrożone przez tą masę wątpienia. Także nie mają w zasadzie żadnej siły. I tutaj używa się takiego porównania, kiedy jesteśmy całkowicie pochłonięci tym zgłębianiem huato, jesteśmy jakby w uścisku czy w objęciach tego pragnienia, żeby się dowiedzieć, to używa się takiego porównania, że to jest tak, jakbyśmy tkwili w beczce wypełnionej czarną lapą, w której jesteśmy, można powiedzieć, uwięzieni. Jest to całkowita ciemność, nic nie widzimy, jest tylko to dojmujące pragnienie, aby się wydostać, aby poznać odpowiedź. I w pewnym momencie, kiedy kontynuujemy praktykę i ta masa wątpienia narasta i zyskuje coraz bardziej na sile, może nastąpić eksplozja, czyli mówiąc obrazowo, takie rozbicie, rozpad tej beczki czarnej laki, w której tkwimy. I wtedy, można powiedzieć, widzimy światło, czyli jest to doznanie, doświadczenie przebudzenia, doświadczenie urzeczywistnienia własnej natury, ujrzenia natury. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że przy tym zapytywaniu i zgłębianiu huato, jakby kierunek zadawania tego pytania jest do wewnątrz. To znaczy, jak wnikamy w swój własny umysł, szukając odpowiedzi, szukając własnej pierwotnej twarzy. Jakby przenikamy kolejne warstwy własnego umysłu, szukając tam odpowiedzi. Jeżeli chodzi o ten proces praktyki z huato, to jest ważne, żeby zachować kolejność tych etapów, czyli zacząć od recytacji, poprzez zapytywanie i potem wnikanie albo zgłębianie huato. Jeżeli nie zachowamy tej kolejności, czyli jeżeli będziemy w strasznym pośpiechu, strasznie od razu będziemy chcieli zacząć od jakiegoś etapu kolejnego, załóżmy od razu od zapytywania o huato, kiedy nasz umysł nie jest jeszcze wystarczająco stabilny, nie jest wystarczająco skupiony i pozbawiony przypadkowych myśli, czyli jakby przeskoczymy ten etap recytacji, czy ten etap jednoczenia umysłu, skupiania umysłu, wówczas może się zdarzyć, że kiedy od razu zaczniemy od zapytywania, to a nasz umysł jeszcze pełen właśnie takich błądzących myśli, to jakby nasili jakby te błądzące myśli, te przypadkowe myśli. Czyli zapytując, tak naprawdę będziemy szli w odwrotnym kierunku, czyli mnożyli przypadkowe myśli, będziemy używali myślenia i wtedy mogą się pojawiać różne odpowiedzi, które będziemy brali za właściwe rozwiązanie. Może się pojawić jakaś odpowiedź i wtedy powiemy, a tak, to jest odpowiedź i możemy uznać, że jesteśmy wtedy przebudzeni czy oświeceni. Tutaj warto powiedzieć, że to, o czym już mówiliśmy, że huato nie ma odpowiedzi. Nie jest to odpowiedź, która, rozwiązanie huato nie polega na jakiejś odpowiedzi, którą możemy sformułować, którą możemy wymyśleć. W istocie istota działania huato polega na tym, że jest to narzędzie służące skupianiu umysłu i usuwaniu przypadkowych myśli, błądzących myśli. Nasz umysł jest na ogół pełen takich przypadkowych myśli, różnych strapień, jest jakby zamglony tym wszystkim. I huato stanowi takie narzędzie do rozsnucia tych przypadkowych myśli i strapień i jakby ujrzenia światła. Na tym polega proces właśnie działania huato, metody huato, przez skupianie umysłu, zapytywanie, narastanie poczucia wątpienia i masy wątpienia, aż do właśnie rozbicia tej masy wątpienia i ujrzenia natury. Także istotna jest wiedza dla osób praktykujących, istotna jest wiedza na temat tego procesu pracy z huato i tych kolejnych etapów, ponieważ wtedy będziemy w stanie właściwie praktykować i skutecznie praktykować z huato. Warto tutaj omówić kwestię tego terminu czy pojęcia wątpienie, ponieważ może to prowadzić do nieporozumień. Ponieważ to wątpienie, o którym mówimy w kontekście praktyki chan czy praktyki z huato, nie oznacza wątpliwości w takim potocznym tego słowa rozumieniu. W zasadzie w języku chińskim są dwa odrębne pojęcia. Jedno oznacza bardziej wątpliwość, niepewność, jakąś podejrzliwość czy niewiarę. Drugie oznacza wątpienie w sensie zapytywania. W języku angielskim jest w zasadzie jedno słowo doubt. Akurat w języku polskim jest że bardziej tak jak w języku chińskim. Wątpliwość, możemy mieć wątpliwości, wątpienie jest trochę czymś innym. W każdym razie w takim potocznym rozumieniu słowa wątpienie czy wątpliwość w kontekście na przykład nauk buddyjskich można mówić o jakichś wątpliwościach co do prawdziwości tych nauk, czy o niewierze w prawdziwość tych nauk. Kiedy mamy wątpliwości, nie dowierzamy im, podejrzewamy, że mogą nie być prawdziwe. Więc na przykład mamy cztery szlachetne prawdy. słyszymy o nich, czy czytamy ich i możemy się zastanawiać, czy mieć wątpliwość, czy, no tak, ale czy to naprawdę tak jest, czy to jest rzeczywiście prawda, możemy mieć jakieś wątpliwości, czy wręcz nie wierzyć w to, albo ośmioraka szarpna ścieżka. No tak mówią nauki buddyjskie, ale czy rzeczywiście tak to jest? Więc tutaj widać, że to jest taki sens tego słowa, kiedy jest jakaś niewiara, brak zaufania. Natomiast drugie znaczenie tego słowa wątpienie opiera się na czymś wręcz przeciwnym, na wielkiej wierze. Mianowicie w tym sensie znamy nauki buddyjskie i jakoś głęboko w nie wierzymy. Na przykład cztery szlachetne prawdy, czy ośmioraka szlachetna ścieżka, wierzymy w nie. I mam głęboką wiarę, tylko że nie do końca je rozumiemy. Albo chcemy jakby poznać głębszy sens tych prawd. Mam poczucie, że nie do końca je jakoś jeszcze zgłębiliśmy. I z tego się bierze właśnie to wielkie wątpienie, czy można powiedzieć, mówi się też czasem, że to jest zapytywanie właśnie, albo można użyć innych określeń, jakieś zastanowienie albo zadumanie nad sensem tych praw. W kontekście nauk i praktyki Chan można spojrzeć na to jeszcze inaczej, mianowicie w Chan mówi się o możliwości, w buddyzmie mówi się o tym, że wszystkie odczuwające istoty mają naturę Buddy, czyli mają potencjał, aby urzeczywistnić stan Buddy. I szkoła Chan jest szkołą, w której kładzie się wielki nacisk właśnie na praktykę zmierzającą do urzeczywistnienia własnej natury, do zobaczenia własnej pierwotnej twarzy. Dlatego, jeżeli mamy wielką wiarę właśnie tę możliwość w to, że my, tak jak wszystkie istoty, odczuwające istoty, jesteśmy w stanie urzeczywistnić własną, prawdziwą naturę, to z tej wielkiej wiary będzie właśnie wynikać to wielkie wątpienie w sensie wielkiego zapytywania, które wsparte tą taką siłą tej wielkiej wiary będzie miało wielką moc. Będzie naprawdę głębokie poczucie, że chcemy wiedzieć, że pragniemy bardzo wiedzieć, że koniecznie musimy się dowiedzieć, jaki jest sens tych prawd, czy w tym przypadku znaleźć odpowiedź na Hua Tou. Można tutaj podać taki prosty przykład, jak można odczuwać takie zastanowienie, czy takie pragnienie dowiedzenia się. Widzimy jakąś osobę, czy spotykamy jakąś osobę i wydaje się znajoma. Jesteśmy pewni, że skąd się znamy, gdzie się już spotkaliśmy, ale nie potrafimy sobie przypomnieć, jak się ta osoba nazywa, czy gdzie ją spotkaliśmy, w jakich okolicznościach. I no, nie daje nam to spokoju. Zastanawiamy się, na pewno tę osobę znam, ale skąd, jak, kim ona jest. Właśnie mniej więcej w taki sposób można opisać to poczucie zapytywania, czy chęć dowiedzenia się, czy zgłębienia sensu Hua Tou. A więc właśnie na tym polega istota pracy z Hua Tou, nie na braku wiary, na jakiejś niepewności, czy braku zaufania do nauk, ale przeciwnie. Ta determinacja, aby zgłębić Hua Tou, wynika właśnie z wielkiej wiary i zaufania w nauki buddyjskie. Na tym zakończymy dzisiejszą mowę i jesteśmy mniej więcej w połowie tego odosobnienia, więc mam nadzieję, że od tej chwili wszyscy będą mogli być coraz bardziej rozluźnieni.